Dzień dobry, tu podcast Negatyw. Ja jestem Kamil, a ze mną są...
Klaudia.
Rafał.
No i Pixar teraz po raz pierwszy od lat wrócił do kin i zaprezentował nowe dzieło swoje. W polsku się nazywa film Buzz Astral. I co sądzicie o tym?
Ciężko powiedzieć. Ja po seansie ogólnie miałam takie wrażenie, że spoko rozrywka, fajnie było obejrzeć. Natomiast przypomniało mi się jedno powiedzonko, które znalazł mój kolega kiedyś na jakimś portalu filmowym. Nie pamiętam już, do jakiego filmu się odnosił ten komentarz, ale to był komentarz pod tytułem można obejrzeć, ale można też umrzeć. Więc jakby to jest taki film.
Nie, no, bez przesady. Ja miałem tak, że zdecydowanie bardziej mi się pierwsza połowa podobała od drugiej, ale uważam, że film jest spoko, w sensie za chwilę przejdziemy do tego, że to jest pewien spin-off i tak dalej, ale jakby podoba mi się i kierunek wizualny, no ogólnie estetyczny i też uważam, że ta historia była spoko, więc no jakby oczywiście nie jest to arcydzieło, ale jest wizualnie przepiękny i przyjemny do oglądania. Więc nie wiem dlaczego spotykam się, może nie z falami hejtu, ale taką krytyką raczej powszechną. W sensie nie spotkałem jeszcze kogoś, kto by powiedział, że to jest naprawdę świetny film, pójdźcie, bo warto.
Może dlatego, że to jest przeciętny film
pod kątem
jakby rozrywki, spoko i właśnie ja się też zgodzę w ogóle, że wizualnie bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie i faktycznie na początku byłam aż zaskoczona, bo rzadko oglądam animacje i potem jak idę na animację właśnie do kina, to widzę wow, w końcu mam obraz lepszy niż na moim komputerze, więc jestem bardzo zaskoczona jak bardzo grafika idzie i się rozwija, więc tak, pod tym kątem jak najbardziej można obejrzeć.
Dla mnie też przeciętnie jak straszny, bo ja zaraz do tego przejdziemy może, ale ja lubię serię Toy Story nawet bardzo, więc jak zapowiedzieli, że zrobią film spin-off o bazie, tylko nie o bazie zabawce, tylko to jest jakby film w uniwersum, na którego podstawie powstała ta seria zabawek, więc to nie jest ta sama postać, którą znamy, kochamy, tylko jej pierwowzór jakby. Mhm. No, ale sam film to jest raz, że przeciętny, dwa, że jest podpięty pod znaną markę, to też jakieś oczekiwania rodzi i też rodzi no, sam fakt, że to Pixar robi. I właśnie dałem, myślę, że no, zwłaszcza, że to Pixar zrobi, to jest dla mnie no, trochę zawód straszny, bo to jest no, trochę oczywiste jest morał w tej historii, taki no, nic odkrywszego za bardzo.
Przyjęliśmy to 1000 razy, zostało nam potem 1001 raz, że tak powiem, majkowo.
No i tak, animacja jest przepiękna, no, taka fotorealistyczna troszeczkę. Mm-hmm. Trochę się wyróżnia od tych innych Pixarów właśnie, że tak, taki jakby filtr jest ten blockbusterowy, co ma sens, bo to jest...
Taki analogowy bym powiedział, ale to jest ciekawe, że to wprowadzili do tego, że właśnie jest taka symulacja analogu.
No jest symulacja analogu, bo co ogłosi napis początkowy, zanim zaczniemy naszą fabułę, to jest film z 95, który oglądał Andy, go lubi, potem poprosił o baza na urodziny.
Tak, ja w ogóle słyszałam o tym wcześniej, przed obejrzeniem filmu i myślałam, że to jest jakaś teoria fanowska i tak się też kije, widzę ten napis i byłam rozczarowana, szczerze
nie,
mówiąc.
To było w ogóle zdanie z pitcha, którym on sprzedał ten pomysł.
No kurde. Także, no, to jeszcze bardziej jestem rozczarowana.
Nie, ja właśnie miałem zupełnie inaczej, w sensie ja nie czułem w ogóle jakiejś wagi marki. No raz, że Toy Story to raczej nie jest marka, znaczy, no powiedzmy uniwersum, która jakoś ma szczególne miejsce w moim serduszku, raczej nie. Ale, o Jezu, ta mina. Dobrze, że tego nie widzicie, to jest straszne.
No na pewno ma znaczenie pod kątem właśnie... historii animacji.
Animacji tak, ale w takim sensie, że ja spojrzałem na to dzieło bardzo autonomicznie, bo to jest w ogóle ciekawe, dochodziłem do takiego punktu, w sensie, czy George Lucas się spodziewał, że na kanwie tego, że powstał jakiś film uniwersum za x lat będzie się robić taki metaświadomy film, który jest filmem z filmu, którego nikt nigdy nie widział, który miał sprzedać merch, który był z filmu, który był o zabawkach. Jakby niesamowite. Ale też jest to ciekawe, że to nie właśnie, to nie dotyczy już tego świata zabawek, tylko świata ludzi z tego filmu o zabawkach. Więc jakby no, to jest też pod tym względem ciekawe, że dosięgamy takich poziomów wielowarstwowości. To jest czwarta głębia, kochani.
Ja się szczerze mówiąc spodziewałem, bo było już w tej marce takie momenty, że te zabawki nasze będą oglądały ten film i go komentowały w trakcie.
Boże.
Całkiem kiepski pomysł.
No, zły.
A widziałeś Króla Lwa 3, czy tam półtora?
Nie.
To jest... To ten film, co mówię teraz, to jest Król Lew oglądany przez Pumbę i Timona. i w stylu Mystery Science Theater 3000.
Okej. Okay. Znaczy w ogóle, bo ten film Buzz Astral teraz trochę wyróżnia się z tych filmów ogólnie Pixara, nie? Mm-hmm. Bo tam no, mamy narrację o ludziach, co jest dość dziwne u nich. Wcześniej no, rzadko u Pixara w ogóle są ludzie, nie?
I nie ma mocni, a to byli super ludzie.
No tak, no ale to jakby... No i jest kolejny temat właśnie o teorii Pixara i właśnie jakby do tego nawiązuje z tymi ludźmi, że te nowsze filmy się trochę z tego wyłamują w ogóle. Jakkolwiek ta teoria w ogóle ma rację bytu, to... Wydaje mi się, że ona miała może jakiś sens na poziomie tych filmów, które wyszły tam, nie wiem, do 2015 czy 2016.
No, coś takiego.
Do Meridy Walecznej. To wszystko wtedy to się ładnie zamykało. A teraz jak powstała Coco, Luca i teraz Buzz Astral, czy tam jeszcze coś po drodze pewnie powstało, nie pamiętam już.
To nie wypada.
To nie wypada, no to już w ogóle inna droga, nie? Już bardzo mało powiązań jest.
Też sam fakt, że no, jak wspomniałem, Astral jest dystrybuowany w kinach, a poprzednie trzy filmy studia, czyli To Nie Wy, Panda, Luca i Onward, to się chyba nazywało, o tych orkach, to one były nieprzeznaczone do dystrybucji kinowej, tylko po prostu na Disney+, co trochę myślę umniejsza tym produkcjom. Znaczy, no ten Onward wyszedł tak wtedy, bo wiadomo, bo kina były zamknięte, ale to trochę ten model pozostał i tylko tam wyjątek robili dla krajów, które nie miały tego serwisu u siebie, a teraz to ta lista się pomniejszyła. No ale przyszedł Astral do kin i on nie zarabia w box office nic. Są prognozy teraz, że nie wyjdzie na zero.
No, czy myślę... Przewidywali duży sukces.
Tak,
tak, bo to w ogóle budżet był około 200 milionów. W weekend otwarcia, znaczy dolarów oczywiście, w weekend otwarcia zrobił 51, a spodziewali się 75 na weekend otwarcia. Także no, ale właśnie ja się zastanawiam, bo myślę, że jest szansa, że jednak na zero wyjdzie, no bo jednak to jest animacja, ona trochę dłużej żyje, nie? Ja powiem szczerze, że no, jak wszedłem do kina, to z początku byłem sam na sali, ale potem zrobiło się nas pięć. No, to nie są tłumy, a ja byłem o 14, także też jak się popytałem, no to jakąś tam frekwencję, znaczy zrobiłem taki home research, tak? Popytałem znajomych, że to nie jest najlepsze źródło, ale myślę, że jest jakaś tam szansa, żeby to jeszcze wyszło na zero. No mówię, nie? To jest jednak dla dzieci bardziej.
A za półtora miesiąca już jest potwierdzone, na Disney Plus trafi, czyli tak samo jak Warner robi ze swoimi
To może bardziej wtedy skorzysta też, nie?
Ale wtedy ludzie w przeświadczeniu właśnie, jak chcą się wybrać do kina ewentualnie i patrzą, że to zaraz będzie do obejrzenia w domu, to raczej większość ludzi stwierdzi, a, że teraz sobie odpuszczę.
I właśnie takie głosy miałem, jak właśnie robiłem sondę, powiedzmy, czatową znajomych, to sporo miało takich, o, no, spoko, ale zaczekam, aż Disney Plus będzie dostępny. Także...
No. Pytanie, na ile to jest film, gdzie ludzie czują potrzebę zobaczenia tego natychmiast,
no właśnie.
Nie?
I też w ogóle być może już zaczynamy dochodzić do takiego momentu, że no, ten streaming mamy tak rozwinięty, że rzeczywiście skalę sukcesu będzie można zmierzyć dopiero w tym, ilu widzów on na tej platformie utrzyma, bo jakby jeżeli zapowiadają już, że tam wleci, no to jest część tej strategii marketingowej, żeby na tym zarobić, no bo co innego.
A propos dystrybucji kinowej, to w Polsce mamy taki model dystrybucyjny, że animacje nie są wyświetlane w oryginalnej ścieżce dźwiękowej, tak jak się powinno, tylko jest dubbing dostępny. Ja to nie lubię za bardzo, bo ja chętnie bym obejrzał oryginalny film i słyszał Chrisa Evansa na ekranie, a nie wiem, jak się pan aktor głosowy polski nazywa, ale...
Też nie sprawdziłem. Ale jesteśmy niekompetentni, no.
No cóż, ale... No bo uważam tak, że jakby... No wiadomo, że to jest głównie dla dzieci, a dzieci albo nie umieją czytać, albo im się nie chce. Ale no jak ja jestem takim trochę widzem, powiedzmy, starszym, to i mam upodobania takie, jak mam, to ja uważam, że dubbing to jest trochę... Szkodzi filmowi pod tym względem, że... To jest nachodzenie, już trochę wtedy się inny film robi, bo ścieżka dźwiękowa dubbing to nie jest tylko wypowiadanie kwestii tam w języku ojczystym, tylko się robi rolę konkretnie pod aktora, na przykład jak tutaj Chrisa Evansa zrobili i z treści fabuły filmu domyślam się, że wiele on linijek dialogowych powiedział w stylu Kapitana Ameryki, to raczej byłoby zabiegiem celowym. No a że tłumaczenie to jest zawsze jakby jakaś strata, bo coś się w tłumaczeniu zawsze traci znaczenie, jakieś gry słowne i tak dalej. I jak je przetłumaczysz, to otrzymujesz coś innego.
Ja to mam twardy sprzeciw, bo to jest tak, że znaczy myślę, że jakikolwiek sens to by miało, powiedzmy, żeby wyświetlić z lektorem w kinie raz, być może.
Nie z lektorem, z napisami.
No tak, z napisami, przepraszam. Lektorem najlepiej wcale.
Lektor w animacji Pixara. Nie, to było
tragedia, ale kiedyś były, w sensie...
Bardzo wschodnia rzecz.
Nie, właśnie bardzo wschodnia rzecz, nie? Animacje z lektorem. Nie, oczywiście miałem na myśli napisy, bo no to było tak, że no ile jest takich Kamilów, którzy idą na animację, mają więcej niż 10 lat.
Znaczy, nie, ja jestem świadomy, że jakby popyt na to nie byłby duży, ale no chociaż nie wiem, jeden seans, jeden na premierę, bo nawet te pokazy prasowe to są tej zdubbingowanej wersji
tak, pokazywane. Pokazy prasowe też powinny być.
Ja tylko bym chciał jeden seans z napisami, bym poszedł, byłbym zadowolony.
Jeżeli oglądają nas jacyś dystrybutorzy, że to zróbcie tą przyjemność Kamilowi. Jeden seans.
Jeden seans.
Ja tutaj taki twardy sprzeciw co do twojej interpretacji tego, jak się tłumaczy. Znaczy, w oczywisty sposób każde tłumaczenie jest pewną zdradą autora, tylko że dubbing to jest swojego rodzaju, no jeżeli mówimy o animacji, no to jest jakby, oczywiście niektóre role są pisane pod aktora, ale co do zasady to jest tak, że otrzymujesz pustą formę, którą zapełniasz tą treścią dźwięku i mamy wspaniałych aktorów dubbingowych w Polsce. Ja w ogóle bardzo lubię właśnie dubbingowych aktorów u nas. Bardzo lubię sprawdzać wersje dubbingowe, mimo że nawet w filmach fabularnych, mimo że wiadomo.
Też w ogóle oglądam,
wiadomo, że oglądam z napisami przeważnie, znaczy zawsze, ale lubię sprawdzić sobie, jak coś brzmi z dubbingiem, bo jestem ciekaw, jak sobie poradzili, jak to w ogóle wygląda, czy dalej jest jakoś uncanny. I z animacjami to już w ogóle mam tak, że uważam, że właśnie dubbing dużo wnosi do niego. I lubię animacje, szczególnie właśnie w polskiej wersji. Uważam, że ten argument, że jakaś rola może być, no tutaj na przykład, tak, że pod Chrisa Evansa, tak, to było bardzo widoczne, ale jednocześnie nie uważam, żeby ten nasz aktor jakoś temu ujmował. A ja bardzo lubię właśnie przy animacjach to tłumaczy mają zabawę z przetłumaczaniem tych nieprzetłumaczalnych zwrotów i bardzo często robią to świetnie. No, jest masa popularnych kompilacji genialnych na YouTubie naszym rodzimym. Jest masa świetnych kompilacji tego, jak właśnie polski dubbing przewyższy oryginał. Ja tam uważam, że to jest takie puste hasło, ale rzeczywiście jest tak, że no kurde, Shrek. Może to podsumuje to, co chcę powiedzieć.
Shrek jest naczelnym przykładem na filmoznawstwie we wszystkim.
Tak.
Zwłaszcza przy scenariuszach.
Nie, to jest moja kropka, Shrek.
Ja jestem gdzieś pomiędzy.
No Boże.
Wypowiem trzecią opinię. Jestem gdzieś pomiędzy, dlatego że jeśli chodzi o filmy fabularne, to faktycznie drażni mnie to bardzo. Oprócz dwóch wyjątków jest to Harry Potter i H2O.
Harry Potter, tak. Pewna zgoda. Tego się nie da obejrzeć inaczej niż na TV, nie zdabimy.
Dokładnie tak. Ja widziałam serię Harry'ego Pottera raz w życiu, w oryginale i było
Żałujesz.
To... Tak, żałuję. To w ogóle mogłoby wymazać to doświadczenie ze swojego życia. Dlatego, że ja mam zawsze polską wersję językową i to jest w ogóle połowa mojego dzieciństwa.
Ja w ogóle tak samo jak H2O. Zawsze mam laga mózgu, jak widzę Radcliffe'a i to, co on mówi, się pokrywa z tym, jak się ruszają mu usta. To jest dalej niekanoniczne.
Tak.
Nie powinno być w ogóle.
No, a jeśli chodzi o animację, to z racji tego, że bardzo często też sprawdzam, jak brzmi polska wersja językowa, to jest czasami wynik mojego lenistwa i to, że oglądam film i robię coś innego na przykład. I no, nie róbcie tak, ja też tak nie powinnam robić i jakby bardzo hejtuję ludzi, którzy tak robią, ale czasami się zdarza, bo mało czas, więc wtedy jest to wygodne. Natomiast no, zgodzę się z tobą, że faktycznie zobaczyłabym chętnie w kinie film z napisami, chociaż jeden taki seans, żeby on nie był na przykład rano w niedzielę, to nawet na taki bym poszła. Natomiast siedząc w kinie na takiej animacji właśnie jak Abbas Astral, nie wiem, czy przez napisy i przez to przyzwyczajenie, że zawsze jest właśnie dubbing w animacjach, to nie zostałabym wybita w ogóle z jakiejś immersji przy tym filmie.
No to też jest prawda, taki efekt Harry'ego Pottera.
Efekt Harry'ego Pottera. To jest dobre hasło. Nie, naprawdę, no bo może to wynika faktycznie z takiego przyzwyczajenia, że no zawsze ten dubbing jest przy animacjach. I nagle jakbyśmy oglądali animacje wszystkie z napisami, to było mega dziwne, nie?
No ja tylko jeden przykład z ostatnich lat znam, że tak było faktycznie. Tego Batman film był puszczany tam limitowany, nie pamiętam, 10 kin w Polsce, czy coś, przez tydzień grały z napisami, jeden w Gdańsku i no tak obejrzałem na premierę i byłem szczęśliwy bardzo.
Znaczy, ja się bardzo cieszyłem, w sensie nie chciałbym chyba oglądać właśnie Batmana w oryginale, bo ja lubię tego aktora dubbingowego, w sensie nie pamiętam, jak on ma na imię.
Krzysztof Banaszek.
No jeszcze wracając do kwestii napisania roli pod Chrisa Evansa, no to właśnie jest ciekawa sprawa, bo Tim Allen, który podkładał głos Buzzowi Astrolowi w oryginalnym Toy Story, no on wyraził chęć bardzo wcześnie, że no podłożyć głos bardzo chętnie, ale reżyser powiedział, że nie, ja to piszę pod Chrisa Pratta i nie było.
Evansa.
Evansa.
Tych 5 Chrisów w Hollywood. Za dużo. I wszyscy grają w Marvelu.
Ale Chris Pratt też by się sprawdził.
Ale tak w ogóle, bo no tak jak wcześniej wspomniałeś w ogóle, że ta postać Buzza Astrolabia to nie jest ta sama postać, którą znamy z tej story. Mm-hmm. Chociaż ja się tak spodziewałam może, że to może będzie chociaż trochę podobne, tak charakterologicznie, a ja mam wrażenie, nie, że to jest w ogóle inna postać.
W ogóle inna, nie ma nic wspólnego.
Ale to jest właśnie ciekawe. Okej, mają pewne związki, tak? Ale to są pewne takie powierzchowne, oczywiste związki, to jest tak jakby ktoś przeżył tą samą historię życiową, ale miał inny charakter.
Tak.
Ale też no to, też że on jest taki brawurowy, że on ma to poczucie misji, tak dalej. To jest taki Buzz z początku filmu, o.
Albo Buzz z końca filmu, ale
albo
ciężko. Buzz.
Albo Buzz z końca, albo nie tyle, że z początku i końca, co...
Tak.
A cóż, spoiler.
Albo Buzz drugi z Toy Story 2.
Tak.
A też się nie do końca zgodzę, bo to nie dokładnie to samo. Nie. No trochę w tym jest źródło to samo, ale jednak to są inne postacie.
No są inne, ale to właśnie było ciekawe. Ta konwencja, że to jest właśnie ten film obejrzany w latach 90., że to jest 95. rok i to jest film z 95. roku. No jak już wspominaliśmy, było bardzo analogowo, to znaczy, że tam był wprowadzony efekt taki analogowy, co jest ciekawe. W sensie, nie spotkałem tego jeszcze w animacjach. Może dlatego, że ostatnimi laty nie oglądam koniecznie, ale też była masa odwołań. Przede wszystkim na warstwie wizualnej, ale też, no nie wiem, w muzyce, w gagach do Odysei Kosmicznej przede wszystkim. Było szczególnie wizualnie do Aliena, nawet do Halo, no i do Gwiezdnych Wojen oczywiście, jeżeli mówimy o Zorgu.
Jeszcze było nawiązania do filmu z tego okresu, Armageddon trochę był i Starship Troopers.
Ja bym też powiedział, że Interstellar, jeżeli chodzi o kadrowanie, mamy te kadry przyklejone do statku kosmicznego. I też sam początek, jak oni startują, no to nie jest żaden spoiler, to mi się trochę Apollo 13 przypomina, to raczej nie jest, świadoma, ale chodzi mi o to, że jest ta amerykańskość, jest ta misja, lecimy w kosmos, będzie fajnie.
Połowa filmów o kosmosie, no kurde. Ja nie wiem, czy tutaj jest sens doszukiwać się 10 inspiracji, bo...
Nie, no, te główne to jest Odyseja Kosmiczna, Gwiezdne Wojny. Ja bym powiedział, że Alien, bo Alien... No i... Halo. 4. Alien, bo tam na przykład to miejsce, gdzie on ma kwaterę, powiedzmy, no to jest bezpośrednio zerżnięte z dwójki Aliena. Tak samo wyglądała kwatera głównej bohaterki, jak ona miała na imię.
Ellen Ripley.
Tak.
Powinieneś to wiedzieć, proszę pana, filmoznawcą.
No, ja nie mam pamięci do imion bohaterów, którzy mnie...
Ale to ty powinieneś mieć.
No właśnie, a jak bohaterowie?
Reszta poza bazem, no, nie pamiętam ich imion kompletnie.
No ja też nie.
Oni są takimi stereotypami troszeczkę.
To znaczy powiedziałbym, że główny złol jest też ciekawy.
To za chwilę.
Tak, topic, tak, ale ja miałam w głowie tylko tego mema ze Spider-Manem. Po prostu...
Nie trzeba chyba wiedzieć, że to jest... No. Chociaż nie wiem. Ja
bym spojrzał z kontekstu.
W sumie racja.
No to też się wpisuje po prostu w formę w ciągu ostatnich paru lat. Animacje Pixara, Disneya za bardzo nie mają villanów. To jest albo twist villan, albo coś w tym stylu.
Bo ogólnie z villanami w animacjach to była taka ewolucja trochę, że na początku mieliśmy bardzo oczywistych jednowymiarowych złoli,
tak.
A teraz idą bardziej w to, że to jest no nie, w dzieciństwie poślizgnęłeś się na skórce od banana i teraz chcesz zabić wszystkie małpy.
Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że cały film w ogóle mi skradł Kotex.
Tak.
I to była moja absolutnie ulubiona postać. Mm-hmm. W obu jakby wersjach. No, druga jakby to się na chwilę pojawiła, ale tak w obu wersjach. I myślę, że to był taki jasny punkt tego filmu, zwłaszcza pod kątem komediowym.
No, strzał dziesiątka.
To był comic relief dobry, że nie był irytujący i no, miał swoją rolę ważną.
No właśnie.
Historii filmu.
I też coś do takiego, no nie wiem, przesłania wnosił. Był też mega zabawny.
A poza tym ja bardzo doceniam w końcu dobrą reprezentację kociarzy, a nie tylko psy w tych animacjach, bo zawsze to boli. A tutaj mamy typa, który podróżuje z kotem w kosmos.
Właśnie, gdy jesteśmy przy tej ekipie, no to ta ekipa, która się zawiązuje w drugiej połowie filmu, to jest dla mnie duży minus. W sensie, oni są raz, że jak powiedziałem, są chodzące stereotypy, a dwa, że to, co oni chcą wnieść do tej historii, jest bardzo takie płytkie, to jest, no to nie jest żaden spoiler, to jest coś na zasadzie o moc przyjaźni i współpracy się liczy. Musi przekonać Gbura, który chce być samotnikiem.
Z tego, że połowa porażek w filmie, to jest jakby ich głupota, nie?
Dokładnie. Troszkę mi zirytowała właśnie ta druga połowa przez tą drużynę i przez to, jaki musiał być finisz, jaki oni finisz wymuszali, bo to, co inicjuje akcję, ten problem bohatera, on w zasadzie, jak się nad tym zastanowić, on w finale się jeszcze bardziej pogłębia, to znaczy jego poczucie winy powinno się spotęgować X4, bo się okazuje, że wszystkie szczęścia i nieszczęścia są jego winą. Tam jest normalnie jakimś demiurgiem, który im tam losy układa co chwilę. Nie potrafi się uwolnić od tego. No, dlatego mnie strasznie irytowała ta drużyna, która się zawiązała w drugiej połowie filmu i ja to będzie absurdalne, co teraz powiem, ale chyba wolałbym, żeby został Sam Kotem.
Ale ja się zgodzę. To nie jest absurdalne. Nie,
ja się zgodzę.
Gdyby to było faktycznie taki team, duet, Azazrali Kot, to by było bardzo ciekawe, ale ja się też zgodzę, że druga część filmu w ogóle bardzo odstaje.
Posthumanistyczny wątek z tym kotem.
Dokładnie, dokładnie. Ja sprawdziłam w którymś momencie i zobaczyłam, że jest jakieś 40 minut jeszcze do końca filmu i byłam, no niestety, znudzona trochę, nie?
No, w ogóle środek fabuły, to się oni w innym miejscu stoją, nic nie robią i...
No rozlazł się zwyczajnie.
Rozlazł się. Nie jest to długi film, godzina 40, więc tak jest standardowe.
Myślę, że tak z godziny 20 mógłby trwać.
No, jakby się waliło najwięcej z ich wątków, bo moim zdaniem właśnie ten początek był dobrze rozegrany. W sensie on, zastanawiałem się, czy on mi się duży, czy nie. W sensie, bo ja mam jakąś taką wrażliwość wewnętrzną, że jak jest tak pewna repetytywność, to się zaczyna zastanawiać, czy mi się to duży, czy nie. Ale nie, w tym wypadku tak nie było ważne, że to miało sens, że to nawet budowało, że to plusowało. Że tak się tam wątek rozwijał i tak jak powiedziałem, nie? Wolałbym, żeby to wybrzmiało bardziej, szczególnie, że właśnie ten finisz był taki mocno skondensowany o samym o finiszu, w sensie po finale, tak? Że to całe zwieńczenie, cały taki epilog, to był dosłownie ściśnięty, absurdalny, nieśmieszny i nie
jedyne cokolwiek z tej czwórki bohaterów miało większy wątek, to ta kobieta, której imienia zapomniałem, która jest
nawarunkowym.
Nie,
to chodzi ci o wnuczkę, tak?
Tak.
Ale to mnie też denerwowało, bo jak już dziesiąty raz usłyszałam, że babcia, to szlak mnie trafiał. Właśnie poszłam w tą stronę bardziej, że ta kobieta, która była nawarunkowym, to zaraz po koteksie to był drugi wątek humorystyczny, który mi się podobał.
Znaczy, pani wnuszka, no to był standardowy wątek dziedzictwa i że nie mogę do dziedzictwa mojego członka rodziny dojść, nie jestem tak wielka jak ona, bla, bla, bla.
No
bla.
I też akceptacja po jego stronie, że nie musisz być.
Tak.
No to było słabe. Ale nie, jeżeli jesteśmy już, uważam, że też akurat właśnie jej babcia, w sensie babcia wnuczki, w sensie...
Trzeba imiona bohaterów sprawdzać.
Tak, musimy sobie spisywać imiona. Ale babcia wnuczki, która jest przyjaciółką Baza, uważam, że ona też była spoko postacią. My też tutaj możemy przejść do tego wątku, bo stało się tak, że kraje, powiedzmy, muzułmańskie na Bliskim Wschodzie się bardzo naburmuszyły.
I Chiny.
Egipt, Kuwejt, co tam jeszcze
Arabia
było?
Saudyjska.
Arabia Saudyjska. Tak, postawiły bana na ten film ze względu na pewne wątki. No, ja nie wiedziałem, jakie są wątki.
Na jedną scenę.
Poszedłem do kina, już wiedziałem, jakie są wątki i możemy to powiedzieć, że pojawia się wątek homoseksualny. On nie jest jakiś nachalny. Tam słyszałem, że było coś takiego, że była opcja, żeby to usunąć, żeby to weszło do kin w tamtych miejscach.
Znaczy Disney chciał to usunąć, a podobno pracownicy Pixara się zbuntowali i zostawili.
Moim zdaniem ujęcie tamtej sceny by niewiele odebrało, ale rozumiem, że to jest jakiś taki protest przeciwko temu, żeby ulegać ich tam wartościom. i tak dalej, bo, no bo umówmy się, to nie, sam ten wątek nie jest jakoś pogłębiony, nie wnosi wiele, on jest właśnie bardzo przezroczysty. Uważam, że takie powinny być wątki, które mają jakoś normalizować homoseksualizm, więc uważam, że to jest krok raczej w dobrą stronę, że to zostało ukazane nienachalnie, nie w sposób, który próbuje mi coś wepchnąć do gardła. Także uważam, że było bardzo subtelnie i spoko, nie?
Ja w ogóle myślę, że ten wątek umieszczony w bazie jest potwierdzeniem, o czym był Luka. I jakby teraz już na tym etapie nikt mi nie przekona, że tego nie było w Luce, no bo Pixar idzie ewidentnie w stronę różnorodności, więc bardzo dobrze.
Bo jeżeli ktoś nie wie, to chodzi, że jest scena pocałunku kobiety z kobietą, no i ta wnuczka babci, o której mówimy, to jej babcia no była lesbijką i była w ciąży z tą panią drugą swoją. No i generalnie Disney od paru lat robi coś takiego myk, że swoje filmy umieszczają gdzieś w tle, najbardziej był widoczny w Star Warsach 9, gdzieś tam w tle na 10 sekund para homoseksualna, no to odhaczamy raz, że mamy reprezentację, że nam powiem dobrze, nikt nas nie skrytykuje, a jednocześnie chcemy zarobić w kinach pieniądze, a tam cenzorzy takie rzeczy ucinają, więc te 10 sekund możemy łatwo wyciąć, nic nie stanie. No tutaj trochę nie dałoby się tak zrobić, no bo... Nie
dałoby się to zrobić, w sensie na siłę, utraciłaby ta scena.
Tylko nie byłoby 10 sekund, tylko no parę minut, ale to nie można było tak łatwo zrobić, więc no rozumiem, skąd to się wzięło. A to jest słabe faktycznie ze strony Disney, bo to jest takie, jesteśmy odważni, ale tak naprawdę
ale z umiarem, nie.
Tak.
Znaczy nie, to nie jest, jesteśmy odważni, ale z umiarem, tylko robimy, tylko chcemy sprzedać film. No słuchajcie, to jest jednak duża baza konsumentów. To trzeba patrzeć w taki sposób, że oni o tym myślą, że jak to tam nie poleci, to będzie dla nich strata, nie? Więc no ja się domyślam, że to jest to myślenie po prostu, że oni z góry zakładają, że utniemy i będzie spoko.
No tak, tylko trzeba przyjąć jakąś taką jednolitą strategię, bo no, nie widziałam tego filmu.
To jest bardzo jednolita strategia.
Ale no poczekaj, bo w filmie To nie wypada jest bardzo duża reprezentacja bardzo różnych mniejszości. Z tego co widziałam, no jest tam ich kilkanaście co najmniej, więc no Pixar ewidentnie, naprawdę już ewidentnie idzie w tą stronę, więc o tym mówię, że jednolita jakby strategia, że nie to, że oni sobie coś prezentują, że umieszczają bohaterów, którzy są z jakichś mniejszości, ale tylko z niektórych.
Tak, ale to jest jakby... To nie poszło do kin, nie?
To nie wypada?
Mhm.
Nie.
W Stanach nie poszło. Poszło do kin tam gdzie Disney no, Plusa nie było. U nas było. Czy w Chinach było? Nie kojarzę.
No to... No myślałem się, że nie. Więc pod tym względem ten, jakby to miało pójść kinowo, no to pewnie by tego nie zrobili, bo to jest wiadomo. To jest tak, że oni są globalnym gigantem. Właściwie zaczynają się robić monopolem, więc myślą też o globalnym odbiorcy. Ma to swoje wady, ma to swoje zalety. No niestety z takim cynizmem kapitalistycznym, że tak powiem, no to trzeba się liczyć.
To też jest inna sprawa, że w Hollywoodzie od paru lat robią dużo treści, żeby pod Chiny się załapać.
No to też swoją drogą.
A w Chinach jest limit generalnie filmów, które można puścić zagranicznych i co roku jest coraz mniejsze. No i dochodzi do takich patologii, że no na przykład w Doktorze Strange'u pierwszym postać Ancient One w oryginalny w komiksach to jest tybetański mnich, no ale tybetański mnich to trochę w Chinach to by się no gorzej niż nie sprzedał, więc no jakby oczywiście to nie było, to nie musiało być z tym związane, ale coś wątpię, no zmieniono etniczność tej postaci w tym filmie, no i takie zabiegi dla mnie, no to jest no smutny obraz, jak właśnie Zachód pod Chiny wszystko robi, żeby tam się sprzedać, nie, no już do Disneyu to jak było z Mulan aktorskim, to inna już sprawa.
Znaczy, wiecie co mnie bawi ogólnie? No. Że bardzo dużo osób lubi nazywać umieszczanie takich wątków jak właśnie w bazie poprawnością polityczną, a poprawnością polityczną jest właśnie nieumieszczanie tych wątków, tak, żeby się wszędzie sprzedało.
Znaczy nie, no, to jest tak rozumiane hasło, że próbujemy się wstrzelić pod pewne oczekiwania, że no na przykład to twoje zdanie, które wziąłem powiedziałeś, że poprawnością polityczną jest nieumieszczanie tego, znaczy, że masz jakieś oczekiwanie, że jednak takie wątki będą się pojawiać.
Ja myślę, ja mam oczekiwanie, że będą się pojawiać różnorodne reprezentacje i ja nie mówię tylko o osobach homoseksualnych czy transseksualnych, seksualnych czy innych z pod flagi LGBT, tylko mówię o takich rzeczach, które się no właśnie pojawiały chociażby właśnie w To nie wypada, nie wiem, ludzie z niepełnosprawnościami czy... Kurczę, teraz nie potrafię sobie przywołać, ale tam były naprawdę takie małe reprezentacje, nawet gdzieś w tle za bohaterami latały dzieci, które miały określoną cechę, nie? Jakby o to chodzi.
No tak, ale to, tak jakby, to hasło tak wygląda świat, nie? W tym powszechnym rozumieniu się kojarzy właśnie z tym, że stara się przemycić pewne wątki progresywne i uważam, że jak najbardziej można dążyć i pokazywać tę logikę, trzeba to robić umiejętnie, a nie nachalnie, bo wtedy to jest obrzydliwe i wtedy to jest też cyniczne, ale w drugą stronę. Także, no bo... No, właśnie mam na myśli takie rzeczy, że no to jest bardzo cyniczne, jak ta scena z 9 części, że chcemy się przypodobać jednym i drugim, a ostatecznie czyniąc z takiej prostej sceny winnego pocałunku towar. Dla jednych i dla drugich. No to mówię, to jest cynizm i temu jestem głęboko przeciwny.
A jeżeli przy Gwiezdnych Wojnach jeszcze jesteśmy, to jeszcze lepiej, bo po prostu przez tą całą trylogię Finn i Poe byli pisani i tak się zachowywali, jakby już mieli w związek romantyczny, ja jakieś relacje wejść, a w 9 części dali im po kobiece postacie. No to trochę wygląda właśnie, że tylko po to one były, żeby oni mieli love interest kobiecy, że nie, oni żadnych tam nie mają dynamiki homoerotycznej.
Znaczy, nie wiem, ja tej dynamiki nie odczułem i wydawało mi się, że Rose już była taką postacią, którą starałem się mu wcisnąć. Całują się chyba w 8 części.
Wiesz, że ja nie pamiętam. Ja
też nie pamiętam, ale coś tak kojarzę, że ta scena, jak on ma umrzeć...
Ale nie, ta bohaterka w 9 to...
No w 9 jeszcze oczywiście... Smutne, że jeszcze, oni ją tak skopali ten, że dobra, to tak. Nie lubią cię fani, to teraz skopujemy, zamiatamy pod dywan.
Dobra, wracając do pasa, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to też trochę może nie do końca adekwatne jest, no ale to jest jakby film in universe lat 90, nie?
Mm-hmm.
No w latach 90 to nie byłoby takich wątków LGBT w kinie. No właśnie ja tego mówię,
że to jest fascynujące i ciekawe, że wkraczamy na takie poziomy warstwy tutaj rzeczy, które się mogą wydarzyć, bo to jednocześnie jest film z lat 90 i nie jest film z lat 90, no bo to nie jest jedna rzecz, która by tam nie przeszła w latach 90.
Tak.
Nie mówię tylko o tym, że to jest wątek, temat, który by nie przyszedł, ale chociażby o tym, że humor nie jest z tych czasów, że pewne wizualizacje wizualne tropy nie są z tych czasów, że efekty byłyby nie do zrobienia, które myślisz, jak na 90. O nie.
No bo to właśnie no byłby film właśnie tak lepiej jakby był zrobiony, że jakby faktycznie to, nie wiem, zaginiony film jakiś z lat 90. oglądamy i faktycznie jest z lat 90., a nie ma tu nic za 90. poza tym, że dali ten napis, co nam narrację.
Ale czy ja też się nie zrobili w takim stylu, czy to by się sprzedało w ogóle?
Nie.
No właśnie, nie sprzedałoby się,
bo ja też o tym.
Nie, ale się stawiałem właśnie na tym, czy jakby oni bardziej dokręcili tą szybę, czy nie byłoby ciekawiej.
Tylko na pewno, że wtedy byłoby, tak.
Byłoby ciekawiej, ale myślę, że jednocześnie to nie byłby film dla masowego odbiorcy i na pewno nie film dla dzieci. Gdyby poszedł tym tropem. Ja bym bardzo chciał zobaczyć taki film, tylko że właśnie to chyba nie jest temat na niego. W sensie. To nie jest temat, żeby robić takie eksperymenty. Mimo tego, że trzeba powiedzieć, że jeżeli patrzymy na cały rynek, no to rzeczywiście animacje często są odważne. Często nie brakuje im właśnie jakiegoś takiego artystycznego polotu, którego bardzo często brakuje w blockbusterach. I no, byłem w kinie, siedzę sobie, widzę, jest zwiastun prequela Gru i Minionki. Nie wiedziałem, że to powstaje, ale
w zasadzie
wszystkie inne zwiastuny, które leciały animacji, to były nowości. Rzeczy autonomiczne, bez jakiegoś wcześniejszego uniwersum. I takie odnoszę wrażenie, że mimo tego, że mamy teraz niesamowite parcie na to, żeby były jakieś cinematyki uniwersy, no to jednak nie jest to aż tak powszechne w animacjach i właśnie animacje mają duże parcie na to, żeby być jakoś ambitnymi, bardziej ambitnymi.
A też Pixar, nawet było oficjalne stanowisko, że już pomału będą odchodzić od rzeczy typu sequele, spin-offy i tak dalej, że każdy film to będzie nowa historia, jaka jest zupełna.
No,
i tak powiedzieli, i nie ma Mocnik 2 bodajże, ale tu mamy Astrala na razie i pewnie za się w przyszłości jeszcze pojawi.
Ale takie spin-offy to mi się akurat podobają, takie bym chciał widzieć.
No a jaki inny spin-off z Pixara byś widział?
Nie mam pojęcia, ale mówię o tym, że w takim stylu, że to nie jest żadna kontynuacja, że to nie jest związane z głównym wątkiem, tylko coś obok. Jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić film o pierwszych dwóch zdaniach z opening Crawla pewnego filmu z 1977 roku. Jezus, ja nie miał robić żartów słownych. Nie. To się nie nadaje. Chodzi o to. Chodzi mi o Rogue One.
To zrozumiał. Takie...
Chodzi mi o Rogue One. To, że to jest też taki... W sensie tam, pamiętam, że dużo osób krytykowało ten pomysł, ale tutaj właśnie z Bazem uważam, że to był dobry pomysł, żeby wziąć taki temat. No nie wyszło. Ja myślę, że też w oczywisty sposób na ten niemyślnik sukces otwarcia przełożyła się data, nie? No bo jakby wiadomo, że lato nie jest najlepszym czasem na premiery czegokolwiek w kinie do sezonu górkowy, nie? Ale...
No, czerwiec to jeszcze jest taki wzlotowy miesiąc, lipiec, sierpień bardziej, a też nie do końca.
No niby tak, ale po prostu mam myśli, że jakby to dali, no nie wiem, gdzieś na zimę ten film by o wiele lepiej sobie poradził. No i też jak wspominaliśmy, zapewne gdyby nie dali tej pewnej zapowiedzi, że będzie na Disney Plus, no to też mogło być inaczej tutaj z premierą, nie? Więc może też jest jakaś...
Też zwiastuny były takie ultra generyczne i to, nie wiem, czy tylko ja tak odniosłem wrażenie.
Nie oglądam zwiastunów, nie wiem.
Ja też nie oglądałem i powiem szczerze, że ten marketing był dziwny, bo słyszałem o bazie, ciężko było mi słyszeć, ale właśnie słyszałem, a nie widziałem. W sensie nikt mi nie próbował w oczy wkleić, nawet mi się te reklamy od Google na paskach nie pojawiały żadne, także ja nie wiem, co się stało. W sensie głównie to widziałem na jakichś grupach i tak dalej, albo jakichś gronach znajomych, więc mówię, nie widziałem bezpośrednich reklam chyba wcale.
Może jesteś tak bardzo poza targetem, że...
Tak, wyrzuciło mnie z orbity. Ja chcę z powrotem.
Dobra, jeszcze mamy chwilę, to może... Pomówmy o serii Toy Story głównej. Lubicie czy nie?
Jak wspominałem na początku, ja trochę nie rozumiem nawet kultu, który wokół niej powstał, no bo okej, pierwsza animowana bajeczka dla dzieci, fajnie.
Pełnometrażowa.
Fajnie, cieszymy się z tobą, ale jakby, nie wiem, jakoś nie porwałam, w sensie, oczywiście spoko są te animacje, są dobre, szczególnie pierwsza część, tak? Ale nie porwała mnie jakoś szczególnie ta seria. Jak byłem dzieckiem, ani tym bardziej teraz. Także nie rozumiem tego kultu.
A ile części wyszło?
Cztery?
To ja pamiętam pierwszą i tą część, gdzie był ten wredny różowy miś.
A to była trzecia.
To trzecia. Reszty nie pamiętam.
Ja pamiętam pierwszą, drugą, trzecią, a czwarta wiem, że była i to co, nie wiem.
Ale ja wiedzę, że teraz ja jestem będę wielkim wyznawcą tej serii.
No tak, teraz będziesz się obudzić, że nie masz racji.
Jakby to samo, bo ty trochę powiedziałeś, że ten pierwszy film jest tak uznawany za kultowy, bo przez formę, nowatorskość, no, ale poza formą to ten film też ma sporo mądrej treści, nie głupi scenariusz, no tak. Bohaterów, których da się polubić, którzy przychodzą jakąś drogę. No i fakt, że wtedy jeszcze teraz wiemy, że Pixar to już każdy film Pixar to co by było, gdyby coś miało emocje, samochody, potwory, nawet emocje same, czyli jak miały emocje. Inside Out.
Świetny żart, świetny.
Tak, bardzo. No i to było, co by było, gdyby zabawki były takie ludzkie i miały swoje przeżycia i tak dalej. I jakby podoba mi się, że każdy film z tej serii trochę inną aspekt tożsamości jakiś bada, bo w pierwszym mamy chudego, który jest zazdrosny o Baza Astrala, no i to też konflikt westerny kontra science fiction. Baz odkrywa, że jest zabawką i tak dalej. W dwójce mamy to, że nasi bohaterowie szukają chudego, który został uprowadzony i chudy przeżywa wątek B poboczny i spotykamy nową parę bohaterów, która będzie z nami do końca już serii. Trójka jest dla mnie najlepszym filmem z tego, bo tam mamy no, kryzys Andy dorósł i zabawki poszukują swojego miejsca, co zrobić po tym, jak no, już nie będą mu towarzyszyć. Czwórka była taka dziwnym filmem, bo to znowu był film po latach robiony i wszyscy mówili, no po co, trójka była idealnym zakończeniem, co się zgodzę. I czwórka jest, nie jest złym filmem, tam też jest trochę znowu jakby analogię kryzysu wieku średniego po raz drugi, tylko troszeczkę inaczej. To no, też jest może lekkie rozwodnienie marki, bo faktycznie to już potem... Co było po finale, no nie było to złe, no też jakoś był odbiór, no film zarobił miliard dolarów, więc jakoś był przyjęty pozytywnie, ale czy ja bym chciał tę historię 5, no raczej nie, no już trochę jakby zaskakują zawsze że twórcy, że mają nowe pomysły na to, ale nie wiem, czy za piątym razem to by się udało.
No, ja nie przeczę, że to jest spójna historia, no i taka, która ma sens, tylko mówię, jakoś nie rozumiem tego kultu, bo mówię, jedynka o tyle była właśnie ciekawa, że się udało oddać ten świat zabawek, bo jednak jedynka była najbardziej taka w takim sensie, że film o zabawkach, gdzie widzisz, że to są zabawki, masz pokoje dzieci, nie? W sensie o tym mówię, że...
Każdy masz to w filmie w zasadzie.
No tak, ale najbardziej siedział w tych, w sensie, że oni jakoś nie podróżowali dalej niż na sąsiednie podwórko.
Oj nie.
Na stację jakoś nie, na pewno. Nie.
Dobra, ale to nie są jakieś... Po prostu odnosiłem wrażenie, że była najbardziej dotycząca tego wątku głównego, że jesteśmy o zabawkach. To miałem na myśli.
A to się zgodzę, bo no. Poza jednym dzieciakiem, vilanem, jakbym, to ludzie tam są tylko w tle, tak?
Mhm, tak. No, to miałem na myśli. Wiem, że tam jest cały wątek z tym, że ktoś się... No, może nie będzie spoilerować.
Film starszy od nas, nie?
No.
Nie będziemy spoilerować.
Tak. Tak, ale nie, no, tak przede wszystkim są to historie spójne, które się nie wykluczają, bo nie wiem, może jeszcze tak na sekundę tylko wrócę do Bazastrala, że jak się stawimy nad tym wątkiem, nie? Że pewne obliczenia trwały 67 lat, no to przepraszam bardzo, on mógł sobie na ten czas pozwolić w pewnym momencie, ale jakby więc ta fabuła trochę się zasypie, jak pomyślimy, jak próbujemy ją tak logicznie zabrać, ale wracając do historii, no tak, to jest historia spójna, która wydawała się domknąć, ale ja odnosiłem takie wrażenie, że to już takie trochę jest dojenie, że jakby ci bohaterowie odbyli pewną drogę i ich na swój sposób rozumiem, a potem mamy sequel, a pod sequel, mamy kolejny sequel. Jakoś tak, nie wiem, dwójka i trójka, ja nie widziałem powodu, żeby to tam było. Dla mnie jedynka jest spoko jako coś autonomicznego i nie mam jakiegoś takiego czucia ani parcia na to, żeby wracać do tamtych pozostałych części. A do jedynki właśnie mam ten szacunek właśnie ten historyczny, że to jest pierwsza animacja komputerowa. No i w ogóle po niego otworzyło to trend na animację, znaczy trend.
Nie, jakby trend, to jest za mało powiedziane, bo w kinie zupełnie, w zachodniej animacji to w kinie zupełnie animacje komputerowe wyparły te tradycyjne. To już praktycznie nie istnieje. Na początku lat 2000 Disney miał parę tych filmów 2D, tak nazwijmy, i one były gorsze, lepsze, ale w ogóle się nie przyjmowały, nie sprzedawały i to studio animacji zostało zamknięte. Był jednorazowy powrót w formie Księżniczki i Żaby, ale no, widocznie też się nie sprzedało, bo nic dalej z tym nie robiono. Trochę tęsknię jednak za tymi animacjami tradycyjnymi, jednak jakoś ta forma jakoś lepiej do mnie przemawia wizualnie.
No ale co trzeba powiedzieć, że jakby jeżeli już się robi jakieś tam powroty do rysunkowych, no to raz, że często rysunkowe są wspierane cyfrowo, no bo taki tak. Jest, w sensie to jest jedna sprawa, a druga, że to są jakieś pojedyncze skoki w bok albo coś na zasadzie...
Bo to jest czasochłonne wymaga po prostu, bardzo dużo umiejętności manualnych.
Mhm. Tak, po prostu komputer się bardziej opłaca i z jednej strony jak się spojrzy na te późne animacje Disneya, no to one już szły w tą stronę, w sensie w ten styl graficzny, żeby to było takie, jakby było 3D. W sensie ja upraszczam.
Ta planeta skarbów, tak.
No, ale więc to jakby, jeżeli chodzi o Disneya, to się wydaje naturalna ewolucja, ale rzeczywiście trochę zatraciło się tego, no bo jednak rysunek, a komputer to jest coś innego, nie? A nie lepsze, gorsze, to ja nie mówię teraz truizmu, tylko mówię po prostu, że to są inne kategorie estetyczne, że, no tak. Mówię akurat Disney pewien wyjątek, tak, ale można stworzyć coś, co ma jakąś autonomiczny, estetyczny charakter i w kresce, i w komputerze, ale no przez to, że już się kreska mniej opłaca, no to widzimy to rzadziej i już raczej nie, nawet jeżeli wspierane cyfrowo, no to raczej nie na dużym ekranie. I to jest pewna strata dla kina. No bo mówię, to jest zamknięcie wymuszone warunkami, powiedzmy, ekonomicznymi, a raczej technologicznymi, wiecie, o co mi chodzi. Wymuszone po prostu tymi warunkami, które obecnie mamy, że po prostu nie ma powodu i nie opłaca się do tego wracać. Szkoda.
Całe kino idzie w stronę technologii, nie? Game development też, więc ciężko by było, żeby animacja nagle, animatorzy stwierdzili, a dobra, robimy, kurde, rysujemy każdą planszę po kolei, lecimy. Jakby to nie miałoby sensu, no tak rozwojowo. Prawda. Więc no, to ma rację, że to są pojedyncze projekty, które trwają wiele lat.
Animacja 2D to już seriale, to jeszcze chyba w większości są tradycyjną techniką robione.
Tylko, to znaczy właśnie, powiem ci tak, no. Ja nie sprawdzałem, nie mam żadnych twardych danych, tak? Ale ale z moich obserwacji, z tego co ja widzę, te, które są kontynuowane, tak, no to taki SpongeBob, on nigdy nie będzie nie z kreski. No dobra, mamy filmy, ale to co innego. Ale wszystko, co jest nowe, co powstaje, no to już jest digital.
No. A też ja sam lubię animacje telewizyjne różne, nazwijmy, to często one wyglądają źle, wyglądają tanio i sama animacja. To nie mówię o designie, tylko mówię o samej animacji i no to często widać, że trochę jest mniej klatek niż powinno być, czyli no mniej budżetu na rysowanie i tak dalej, animację samą sobie proces. No i to trochę źle wygląda, nie? Bo po taniości często idą i no, no na przykład teraz totalnie jeszcze Harley Quinn, taki serial DC, jest animowany 2D. Trochę widać, że no, niski jest budżet, bo czasem klatki to faktycznie jest 5 na sekundę się wydaje i te większości są robione nie w Stanach, tylko tam jakieś studia tanie z Azji Południowo-Wschodniej, czy z Japonii, czy z Korei robione.
A szczególnie, że DC miało świetne animacje takie.
Oj tak, takie. Uniwersum animowane, tak, piękne.
Czy nie wielko uniwersum animowanym, ale też te ich standalone, na przykład tam, o Boże, polski tu była chyba no. Klątwa czy Zemsta Czerwonego Kaptura, chodzi oczywiście o tą animację z Red Hoodem.
Under the Red Hood.
Under the Red Hood, no. Tak. No,
a to, tak, ona to jak przy tym jesteśmy, fajna. To tak, to animacje DC też, a w ostatnich latach to...
Tak, one spadły z rowerka.
Spadły z rowerka i to też po stylu animacji widać, właśnie to wygląda jak tanie anime, a nie jakieś coś autorskiego.
Tak, pełna zgoda. Aczkolwiek też, no, to trochę pominęliśmy też istotny kontekst, no, taki Rick and Morty, ogólnie bajki dla dorosłych, w cudzysłowie.
Jeszcze sitcomy animowane to się trzymają
Tak, ale właśnie to jest to, że jakby one są kreskowane tylko dla tego, że mają wzbudzić tam skojarzenie z tymi animacjami, które my oglądaliśmy w dzieciństwie. W sensie po to one są kreskówkowe, nie? Tak. Ale to i mimo wszystko jest jakieś zachowanie i powrót tej estetyki, która już raczej, która, no właśnie, no zobaczymy, co przyszłość przyniesie, nie? Ale na chwilę obecną, no to coraz mniejszą ma rację bytu.
Na koniec powiemy, że chodźcie do kina na animację.
Tak, na baza też.
A baza też.
Warto zobaczyć. Nie wiem, czy może czy się zgodzimy wszyscy. Ja mam warto.
Dla mnie do obejrzenia zapomnienia, przepraszam, niestety.
Znaczy, w takim można sensie.
Można wejść i wyjść w połowie, tak. I będzie git.
I,
tak.
No, ja już tak pamiętam, że ten film widziałem. No.
Ale jako wizualny pewien spektakl. Nie? Ja myślę, że jak ktoś jest taki, że chce pójść na jakąś animację sobie, to z tych, co są teraz, to proszę na baza.
A wiesz, o jakim innym filmie bym tak samo powiedział?
No, proszę.
A Pat?
No, na pewno o Avatarze też będziemy rozmawiać.
Nie chce mi się kompletnie tego oglądać.
A ja właśnie chcę dla Beki.
A jak będę puszczać dwa filmy na raz, to ja pójdę. Bardzo chętnie. Będę spędzić 4 godziny w kinie.
Chyba 8 godzin.
Jakie 8 godzin? Ile pierwsza część trwa?
No nie powiem, 3 godziny.
Co ty? Nie, serio?
Bez przesady.
No, a ja byłem na tym filmie w kinie 3 razy.
Nie, no Avatar to jest film tego typu, że widzisz raz i potem, potem za 10 lat patrzysz na topkę box office'u, o, to ten film, na którym byłem 10 lat temu.
Tak. Ale to, dobra, innym razem.
To innym razem, śledźcie nas.
Chodźcie na animację i to tu kolejna osłona podcastu Negatyw. Ze mną byli
Rafał
i Klaudia.
Ja się nazywam Kamil i zapraszamy w przyszłości do śledzenia naszej działalności.